Witam serdecznie w kolejnej lekcji kursu. W poprzedniej lekcji omówiliśmy pewne wpływy i koncepcje projektowe dla Windows 8 UI. Pokazałem szereg przykładów, którymi kierowali się autorzy Windows 8 i tego, jak my rzeczywiście powinniśmy projektować te aplikacje. Przypomnę i uporządkuję teraz, powołując kilka przymiotników, które przychodzą mi do głowy, kiedy myślę o Windows 8 UI i mam nadzieję, że ty również możesz teraz zbudować jakiś szereg skojarzeń i zależności, które wynikają z tej samej koncepcji, którą omówiłem poprzednio. A więc dla mnie jest to uniwersalność, jest to informacja, porządek, typografia, globalizacja, taka multikulturowość, którą również pokazałem w poprzedniej lekcji, treść, ruch, nowoczesność, przestrzeń i cyfrowość. Są to pewne skojarzenia na szybko, które dla mnie definiują ten interfejs. Mamy do czynienia tutaj z ikonografiką kontra infografiką, czyli po jednej stronie Microsoft stawia interfejs, który jest zbudowany na podstawie bitmap z różnymi efektami, z nałożonymi cieniami, efektami typu Beverly Ambos, który Microsoft mówi o nim teraz jako interfejs ikonograficzny. Z drugiej strony mamy ten interfejs infograficzny, który jest bardzo prosty do odczytania przez użytkownika. Składa się z prostych kształtów, kwadratów, nie mamy zaokrągleń, rezygnujemy z praktycznie wszystkich efektów i również rezygnujemy z takich rzeczy jak gradienty, skomplikowane grafiki, ewentualnie te zdjęcia tle, o których powiedziałem, wchodzą w grę. Natomiast tutaj mamy głównie wektory i proste kształty. Kolejna rzecz to ekran, a aplikacja, i chciałbym tutaj zasygnalizować, że możemy teraz tworzyć aplikacje, które tak naprawdę w ramach naszej kreacji tworzymy kilka ekranów, a użytkownik może poruszać się po nich w lewo czy w prawo, nawigując palcem. Jest to kontrolka panoramy czy pivota, o której jeszcze wspomnę. Jest to ciekawe podejście, które pozwala nam dostosować projekty do tych nowych ekranów panoramicznych w proporcjach 16:9 czy 16:10, wykorzystać w nich całe miejsce i jednocześnie stworzyć ciekawy efekt w naszej nawigacji. A teraz zajmiemy się omówieniem trochę bardziej szczegółowym gridu, czyli siatki, z którą mamy do czynienia. W części projektowej, w części Windows 8 UI dla designerów, będę pokazywał, jak wykorzystać ten grid w praktyce, w naszych projektach w Photoshopie czy w Illustratorze. Teraz chciałbym, żebyś zrozumiał samą koncepcję siatki, która nie jest koncepcją nową, tak jak powiedziałem, w designie grid jest od zawsze. Dobrzy projektanci korzystają z tego grida na co dzień. I grid jest taką koncepcją, która pozwala nam podzielić układ naszego interfejsu aplikacji na rzędy i kolumny i dzięki temu stworzyć swoistą siatkę, do której będą przylegały rozmaite elementy. W schemacie Windows 8 UI jest to również bardzo ważne, ponieważ mamy do czynienia z wieloma elementami, które nie mają żadnych efektów. Są to zwykłe solidy, są one kwadratowe, zaokrąglone narożniki, więc wszystko idealnie będzie nam wpisywać się w tego grida. Grid możemy rozmieścić na różne sposoby. Możemy rozmieścić go gęściej lub rzadziej, możemy stworzyć kolumny i rzędy, możemy zagospodarować miejscem w tym gridzie, tworząc kolejno dwie, trzy, czy nawet cztery kolumny, czy pięć, w zależności od tego, ile pikseli mamy do dyspozycji. I taki grid jest dla nas pomocą i wytyczną w projektowaniu, ponieważ jak widzisz, możemy zaobserwować mnóstwo elementów w interfejsie, tutaj akurat Windows Phone, ale również Windows 8, na przykład na tablet, które wpisują się doskonale w tego grida. Jeśli podzielimy to na siatkę, a akurat na fonie jest to siatka, która składa się z odstępów 12 lub 24 piksele, w zasadzie wszystko dzieje się przez 12, to szereg elementów jest idealnie wpisany w grida. Na przykład wszystkie kafelki, wszystkie odstępy, czyli ten padding jest to 12 pikseli, kafelki są wpisane w naszego grida. Tam, gdzie się da, ikonki również, czyli akurat tutaj mogliśmy przyciągnąć do górnej i prawej krawędzi, dlatego wpisaliśmy to w ten kontekst. Kolejny ekran szczegółowy naszych aplikacji, gdzie mamy listing aplikacji. Tutaj również wszystko to, co się da, wpisujemy idealnie w grida, ikonki tam, gdzie to jest możliwe, do lewej i górnej krawędzi, akurat w tym miejscu. Następnie wewnątrz samej aplikacji również możemy zaobserwować przeniesiony schemat kafelków, co jest dla użytkownika intuicyjne, ponieważ umie on obsługiwać kafelki w interfejsie Windowsa, będzie na pewno umiał posługiwać się kafelkami wewnątrz naszej aplikacji. Te kafelki tutaj również wyrównujemy do grida. Tam, gdzie się da, zauważ, że również wszystkie teksty, nagłówki też są wyrównane. Pictures mamy przyciągnięte do lewej, górnej krawędzi, albums również do górnej części tego grida zostały przyciągnięte, no i niżej mamy w gridzie zrobione kafelki. Kolejna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to orientacja. I chcę tutaj powiedzieć, że orientacja jest ważna nie tylko w kontekście tego, jak zaprojektować aplikację, której content będzie identyczny w wersji horyzontalnej i wertykalnej, czyli w wersji portretowej, którą mamy tutaj, oraz w wersji landscape. Możemy to zmienić. Możemy zaprojektować aplikację tak, że w momencie przełączenia się na wersję horyzontalną nie tylko zmienimy układ elementów, ale również zmienimy samą treść. Doskonały przykład to kalkulator, w którym w widoku portretowym mamy szereg podstawowych funkcji: dodawanie, dzielenie, mnożenie, odejmowanie. Natomiast jeśli obrócimy ekran w widok landscape, reorganizuje się układ kalkulatora, ale również jego funkcjonalności, ponieważ jest tu ich zdecydowanie więcej. I w tym kontekście także można myśleć o naszych aplikacjach. Następna bardzo istotna sprawa to typografia. Typografia, która jako content, jako zawartość naszych aplikacji odgrywa główną rolę w tym interfejsie. Microsoft zaprojektował szereg fontów, rodzinę fontów Sigo, która jest dostępna w każdym systemie. Są to fonty preinstalowane, co dla nas, projektantów, wiąże się z taką korzyścią, iż na pewno każdy użytkownik zobaczy ten font Sigo, czy na telefonie, czy na tablecie, dokładnie w takiej formie, jak go zaprojektowaliśmy. Jeśli użyjemy jakiegoś innego, customowego, naszego własnego fontu, wtedy na etapie projektowania aplikacji najlepiej, gdybyśmy ten font dołączyli, czyli zaembedowali do aplikacji, będę to pokazywał w dalszych częściach, w dalszych lekcjach, po to właśnie, aby użytkownik mógł go zobaczyć. Jednak ten font, jako że jest to font, który również występuje w interfejsie systemowym, jest bardzo intuicyjny, jeśli chodzi o tą warstwę nawigacyjną, tam gdzie użytkownik korzysta i przenosi się pomiędzy poszczególnymi planszami, ekranami naszej aplikacji, więc warto go do tych zastosowań wykorzystać. Sigo nie jest wbrew pozorom nową rodziną fontów, ona już była w siódemce, a przynajmniej niektóre kroje pisma Sigo. Natomiast teraz mamy również kroje specyficzne, na przykład takie jak Sigo WP, przystosowany do Windows Phone'a, dlatego ten krój jest troszeczkę grubszy, troszeczkę większy, żeby użytkownik na małym ekranie telefonu mógł go dobrze rozczytać. Tutaj mamy wersję ciemną. I kolejna rzecz to pewne wytyczne i sugestie Microsoftu dotyczące tego, jaki rozmiar powinny mieć teksty, powinny mieć treści w naszej aplikacji. I jako taki minimalny rozmiar jest podawany 13 pikseli. I znów mówię o tym, że są to wytyczne, a nie wymogi. To znaczy, że możemy zrobić ten rozmiar zdecydowanie mniejszy. Zresztą Microsoft również nie jest tutaj konsekwentny i w wielu miejscach w interfejsie telefonu czy tabletu również te fonty są mniejsze. Natomiast Microsoft zrobił szereg badań i z tych badań wynika, że tekst, który ma 13 pikseli w naszej aplikacji, jest dla użytkowników wygodny do czytania. Na tablecie czy na telefonie każdy może go wygodnie przeczytać. Jeśli robilibyśmy na przykład książkę, składali ją w naszej aplikacji, to wtedy, jeśli mamy dużo tekstu, warto go zrobić właśnie takim wyraźnym fontem. Natomiast jeśli są to drobne elementy, na przykład podpisy do naszych kafelków, bez problemu możemy skorzystać z mniejszego fontu. To już wszystko w tej lekcji. Zapraszam do lekcji kolejnej, w której między innymi zajmiemy się animacją.